Powoli dobiega nasze tegoroczne pielgrzymowanie na Jasną Górę. Składamy Bogu w tej Eucharystii wielkie dziękczynienie za dzień wczorajszy, za tę noc. Mówiliśmy o tym, że człowiek musi odnaleźć siebie, a odnajdując siebie musi wyjść ze snu. Nic tak nie jest dla człowieka niebezpieczne. Nawet grzech, jeśli go widzimy, jeśli się od niego odcinamy, jak życie w wyobrażeniach. Jak życie w wyobrażeniach. Jesteście na etapie rozpoznawania swojego powołania, poszukiwania drugiej połówki pomarańczy. Pamiętajcie, wiele dziewczyn nie wyszło za chłopaka za mąż, wyszło za wyobrażenia o chłopaku. Wielu ludzi nie przygotowało się do małżeństwa, przygotowało się do wyobrażenia o małżeństwie. I potem się zaczynają kłopoty. Kiedy ktoś nas próbuje oszukać, my się bronimy. My mu się przyglądamy pilnie, ale jesteśmy często bezradni, kiedy się sami oszukujemy. A im człowiek inteligentniejszy, tym się inteligentniej oszukuje. I dlatego, drodzy bracia i siostry, obudzić się ze snu. Pismo Święte często mówi, zbudź się o śpiący, zbudź się o śpiący. To fałszywe ja to jest sen, to jest ułożenie się takie we śnie. W ilu bajkach ludzie to od dawna czuli. Ten wątek, że jakaś królewna, że ktoś zasnął, że nie poznaje najbliższych. To nie jest tylko taki sensacyjny wątek, żeby jakoś uatrakcyjnić bajki. To się dzieje naprawdę. Ludzie dzisiaj nie rozpoznają najbliższych. Mąż po kilku latach nie rozpoznaje swojej żony, żona męża. Dzieci nie rozpoznają rodziców. Jesteśmy we śnie. Wczoraj mówiłem, Słowo Boże jest zdolne osądzić myśli serca. Właśnie tę strefę, gdzie często zasypiamy. I dzisiaj wsłuchujmy się w Słowo Boże, które Kościół przeznaczył nam do rozważenia w tę szóstą niedzielę wielkanocną. Pismo Święte jest najbardziej powściągliwą księgą świata. Najpełniejszą, najobfitszą w treści, ale wyrażającą to wszystko w sposób tak nieprawdopodobnie powściągliwy. Tam każdy przecinek, każda kropka ma swoje ogromne znaczenie. Jeśli w tym fragmencie Ewangelii Jana, który przeczytaliśmy, króciutkim fragmencie, dwa razy się jedno zdanie powtarza. To znaczy, że jest to zdanie nieprawdopodobnie ważne. A powtarza się takie zdanie, które jest nam dane po to, żebyśmy się obudzili ze snu. Kto mnie miłuje, będzie zachowywał moje przykazania. I jeszcze raz. Kto mnie miłuje, będzie zachowywał moje przykazania. Nie śpiewał, nie fascynował się teologią, nie fascynował się przynależnością do wspólnoty, tylko przykazania. Bóg mówi przykazania. I tu już schodzimy na ziemię. Z naszych wyobrażeń, z naszych półprawd, z jakiejś iluzji duchowej. Konkret, 10 ich jest i trzeba je zachowywać. Kochani, byłem kiedyś w pewnej wspólnocie akademickiej, gdzieś w Polsce, w spotkaniu. No atmosfera nieprawdopodobna, buzie roześmiane, skupione, jak to młodzież mówi, wszyscy w lot łapią, o co chodzi. Śpiewamy, modlimy się, milczymy. Wszystko jest przepiękne, jestem zauroczony tym spotkaniem, zauroczony atmosferą, zauroczony tymi ludźmi. Następnego dnia były te rekolekcje, usiadłem do konfesjonału, spowiadałem 3-4 godziny. No wiecie, że nam księżom nie wolno mówić. Powiem tylko tyle. Było źle. Grzech dziesiątkował tę wspólnotę. Więcej niż dziesiątkował. Sprawy nieczystości, sprawy smutku, sprawy jakiegoś bezsensu, rozbite rodziny. A właśnie Panu Bogu chodzi o te przykazania. To wszystko, co czynimy w duszpasterstwie, ma służyć temu, żeby to była realna, konkretna miłość. I być może ktoś już z was, kiedy powoli zaczynamy myśleć o powrocie do domu, jutro poniedziałek, mówi, no właśnie, na Jasnej Górze, kiedy jesteśmy tu wspólnie razem, to ja nawet nie grzeszę, to nawet wszystko jest tak czysto i po Bożemu, ale już dziś wieczorem będę w swoim akademiku, na swojej stacji, będę u swoich rodziców. No właśnie, kto mnie miłuje, zachowuje moje przykazania. Spróbujmy więc jeszcze odczytać znak Boga dla nas. My wszyscy się o to boimy, czy będziemy wierni Bożemu prawu. Znak dany na tę chwilę, na tę godzinę, na ten kwadrans. Co my tu dzisiaj mamy? Jesteśmy u Matki Bożej. Jesteśmy w tym wieczerniku jasnogórskim. To jest punkt pierwszy. To jest dla nas znak. To jest dla nas jakiś kairos, jakieś źródło łaski. I wczytując się w dzisiejsze czytania, łatwo zauważyć jeden wspólny element dla wszystkich. We wszystkich trzech czytaniach jest o Duchu Świętym. We wszystkich trzech czytaniach jest o Duchu Świętym. Chrystus został ożywiony przez Ducha. I to jest dla nas wskazówka. My możemy być ożywieni przez Ducha. Da wam pocieszyciela Bóg. Da wam pocieszyciela, nie takiego, który głaszcze po głowie, ale takiego, który budzi ze snu, daje duchową energię, pozwala wygrać tę bitwę z siłami ciemności. Z siłami ciemności. Proszę zwrócić uwagę, moi drodzy, szukaliście w tych wczorajszych grupach dla kobiet, grupach dla mężczyzn, dla studentów, studentek, tej tożsamości męskiej i kobiecej. Popatrzcie, jak Duch Święty wstępuje na kobietę i na mężczyznę, jakie to wszystko staje się piękne, kiedy On wypełnia człowieka. Bo to Duch Święty może nadać nam tożsamość, nas wypełniając. Przepraszam za takie dziecięce porównanie. Jeden z księży mi ten przykład, wiele lat został ten obraz w głowie. Jeden z księży nam przyszedł dla dzieci, przyniósł z balonika, tylko takiego ze spuszczonym powietrzem. I zapytał dzieci, co to jest. Dzieci od razu odgadły, balonik. No tak, ale co to jest? Czy zajączek, czy misio? A to niech ksiądz nam pokaże całego. To on rozciągnął. Macie całego. Już widzicie całego. Co to jest? No jakiś coś wykoślawione, ale proszę księdza, powiedziało logicznie dziecko, niech ksiądz napompuje ten balonik. Przepraszam, my jesteśmy często, balonik zmięty nadal jest balonikiem. I my się próbujemy rozciągać po ludzku. Jeszcze jeden fakultet. Jeszcze jeden język. Jeszcze jedna przynależność do jakiejś tam wspólnoty. Jeszcze jakieś zajęcia nadobowiązkowe. Jeszcze jakaś znajomość, jeszcze jakaś tożsamość osiągnięta przez to, że wstąpię do grupy. Rozciągamy się po ludzku, ale człowiek, który się rozciąga, może to zrobić tylko w jednej płaszczyźnie. Natomiast, żeby pokazać się we wszystkich niuansach, musimy być napełnieni od środka. I z tym właśnie darem przychodzi Duch Święty. Kiedy stąpił na Maryję, proszę zwrócić uwagę, z pośpiechem poszła w góry. Z pośpiechem poszła w góry, jakie to kobiece. Ona dostała tajemnicę. Jak każda kobieta, chciała ją przeżyć w spotkaniu z kimś, w rozmowie z kimś. Z kim miała porozmawiać? Z sąsiadką? Z rodzicami? Któż by ją zrozumiał w Nazarecie? Któż by ją zrozumiał? Dlatego już zwiastując, anioł mówi, oto twoja krewna Elżbieta jest już w 6. miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Anioł jej podpowiada, Maryjo, jest ktoś, kto cię zrozumie. Z pośpiechem poszła w góry. Właśnie w góry. Te góry już się zaczną dziś wieczorem. Jutro na zajęciach. W oczekującej was sesji. W poszukiwaniu pracy. Ale ona idzie z pośpiechem w góry. My często w góry nie mamy tego Ducha Świętego i nie idziemy z pośpiechem. My się gramolimy. Chodzimy po dolinach. Ona poszła z pośpiechem w góry. I kiedy wchodzi do domu Elżbiety, Duch Święty napełnia Elżbietę. I co robi Elżbieta? Wydaje okrzyk. I powiedziała, błogosławiona jesteś między niewiastami. Jakie to kobiece. Ile razy w duszpasterstwie akademickim widzę, jak się spotykają dwie koleżanki. Jaki masz piękny płaszcz. Wyobraźcie sobie, że dwóch chłopaków się spotyka. Gdzie tam? Chłopak powie, niezła kurtałka. A kobiety wydają okrzyk. Kobiety się zachwycają. Ślicznie wyglądasz. Piękne masz włosy. Jakie masz śliczne dziecko. Chłopak powie, miły brzdąc. To jest wszystko, na co go stać. Maryja wydaje okrzyk, one zaczynają rozmawiać. Błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc. Poruszyło się z radości dzieciątko moje. O czym kobiety mówią? O dzieciach. To jest takie kobiece. To jest ich największy skarb, największe powołanie. A kiedy Duch Święty wstępuje na mężczyznę? Na Piotra kiedy stąpił? O to, co mówią Dzieje Apostolskie? Wtedy stanął Piotr. Stanął Piotr z 11, bo mężczyzna musi mieć zaplecze. Stanął z 11, przywódca. On musi być przywódcą, mężczyzna musi być przywódcą. I przemówił do nich donośnym głosem. Dobrze, że mam ten mikrofon. Donośnym głosem. I co mówi? Przyjmijcie do wiadomości. Mężczyzna chce być słuchany. Przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie. Co mówi mężczyzna często do żony? Ty mnie nie słuchasz. Słuchaj mnie, mówię do ciebie przecież. Słuchaj mnie uważnie. I nawróciło się 3000 ludzi. 3000 ludzi jeszcze niedawno uciekał, jeszcze niedawno zapierał się Jezusa. Duch Święty. On nadaje kobiecie to piękno kobiece, nadaje mężczyźnie to piękno mężczyzny. Ale na kogo Duch Święty wstąpił? Coś jeszcze było wspólnego dla Maryi. Coś jeszcze było wspólnego dla Piotra, tuż przed wstąpieniem Ducha. znaleźli się w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Piotr jest wyznawcą Jezusa, który został ukrzyżowany. Jemu też to grozi. Maryja spodziewa się dziecka. Nie wie, jak światu powiedzieć, czyje to dziecko. Może się lękała, czy jej Józef uwierzy, czy jej rodzina uwierzy. Pierw cię musi Bóg doprowadzić do beznadziejnej sytuacji, wprowadzić w stan zagrożenia. Bóg uwielbia takie sytuacje. Bóg uwielbia takie filmy. Bóg uwielbia takie akcje, do jakiej doprowadził Mojżesza. Z jednej strony Morze Czerwone, z drugiej strony 600 rydwanów Faraona. Mojżesz, masz jakieś pomysły? Żadnych. To ja wkraczam do akcji. Łazarz już jest 4 dni w grobie, już cuchnie. No i co, macie jakieś pomysły? Panie, już cuchnie. Łazarzu, wyjdź. Dopóki się trzymasz poręczy, masz pasy bezpieczeństwa. Nic z naszych wezwań, przybądź Duchu Święty. Nic z naszych wezwań. Musimy mu się pozwolić wyprowadzić. Duch wstępuje w obłoku. Pamiętajcie, kiedy Bóg wstępuje, to wcale się nie robi jasno. Robi się często ciemno. Bóg wstępował w obłoku. Dlatego Jezus Chrystus ciągle był w ruchu. Proszę zwrócić uwagę, Jezus w Ewangelii jest pokazywany tylko w drodze. On mieszkał 30 lat w Nazarecie, ale nie mamy z tego ani jednego zdania relacji. Kiedy go pokazuje ewangelista, kiedy Jezus miał 12 lat, jest w drodze do Jerozolimy, a jeszcze w tej oficjalnej pielgrzymce Żydów uczynił sobie prywatną pielgrzymkę. Także Maryja musiała go z Józefem szukać. Rodzi się, kiedy jego rodzice są w drodze do Betlejem, a potem wychodzi i ciągle jest w drodze. I znowu starali się go pojmać, a on uszedł z ich rąk. Właśnie zły duch chce Jezusa zatrzymać. To jest motyw duchowy pracy naszej, nas wszystkich. Zatrzymać cię. A Chrystus mówi, idź dalej, tak jak ja idę. Mówił do swoich uczniów, ruszajmy, chodźmy do innego miasta, do innych owiec, aby i one usłyszały Ewangelię o zbawieniu. Ktoś mówi, pójdę z tobą, dokądkolwiek się udasz. Syn człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Nie mam bazy. Nie mam swojego stałego miejsca. Ciągle był w ruchu. I trudno było odnaleźć myśl, gdzie on chodzi, jaki jest cel tego chodzenia. Był tam, wrócił. Galilea, wrócił do Marty, jeszcze raz poszedł, spotkał się z Nikodemem. Jakby w kółko. No nieraz w kółko. Co zrobił Dawid, żeby zabić Goliata? Rozkręcił swój kamień. W kółko nim zakręcił. Ale nadał mu taką siłę, że zabił tego mocarza. Pan Bóg cię chce rozkręcić w kółko. Wprowadzić prędkość kosmiczną. O ile pamiętam 11.2. Inaczej ziemi nie opuścisz. Po co mi się to w kółko przydarza? W kółko grzeszę i w kółko się spowiadam. Ale żeby z coraz większą energią, żebyś wyszedł z tej orbity własnego ja. Po to się dzieje. Kiedy Jezus zmierzał do Jerozolimy, to jest bardzo tajemnicze zdanie w Ewangelii, wyprzedzał innych, Marek 10.33, wyprzedzał innych tak, że się dziwili. Ja rozumiem, że ktoś może tak szybko iść, że można się dziwić, dlaczego on tak szybko idzie. Ale to nie koniec. Ci zaś, którzy szli za nim, byli strwożeni. Jak on szybko idzie, jak on się spieszy, z jaką pasją on idzie. Oni aż się bali tego jego pośpiechu. Nie odkrywacie tego w sobie? Aż się boję tego Bożego pośpiechu. Chrystus ciągle coś ode mnie chce. Chrystus popycha mnie. Nie śpi, idź, upadłeś, spowiadaj się, nawracaj się. Idź z Ewangelią do swoich rodziców, idź z Ewangelią do swojej przyjaciółki. Szybko, spiesz się. Ksiądz Twardowski zachwycił Polskę swoim jednym zdaniem. Spieszcie się kochać ludzi, spieszcie się. Jezus Chrystus nie tylko poruszał się przestrzennie. On ciągle uciekał ludziom, nawet w rozmowach. Pamiętacie ten krótki dialog z Nikodemem? Nikodem zaczyna. Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. Klasyczna taka pochwała na początek rozmowy. Rabbi, jesteś wielki. Wydawać by się mogło, że Chrystus powie, witaj Nikodemie, ty też jesteś naprawdę też na poziomie. Takie grzeczności. A Jezus w ogóle jakby nie słyszał tego, co Nikodem do niego mówi. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie narodzi się powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodemie, szybko gadajmy o konkretach. Próbuję to robić, choć to trzeba mieć wiarę. Kiedy przychodzi do mnie nieraz w akademickim duszpasterstwie jakaś dziewczyna, proszę księdza, tak mi się z moim chłopakiem troszeczkę nie układa, to są relacje takie trochę nie do końca interpersonalne. Jeszcze mam w myśli starego mojego chłopaka, ale na horyzoncie pojawił się nowy. Słuchaj, czy ty kochasz Boga? Te wszystkie nasze rozmowy, one są ważne. O in vitro, o światopoglądzie, o postawach, one są ważne. Ale słuchaj, pośpieszmy się z tą najważniejszą rozmową, żeby na nią nie zabrakło czasu. Czy ty kochasz Boga? Czy nie masz bogów cudzych przede mną? Czy nie wzywasz imienia Boga nadaremno? Czy nie grasz w pchełki duszpasterstwem akademickim? Słuchaj, czy ty dzień święty święcisz? Nie to, że chodzisz do kościoła. Czy ty święcisz? Czy ty jesteś świąteczna w dniu świętym? Czy ty promieniejesz świętem w dniu świętym? Słuchaj, gadajmy o konkretach. Czy ty czcisz ojca i matkę? Nie, że mówisz, no dobrze, mamo, zrobię tak, jak chcesz. Czy ty ich czcisz? Gadajmy o konkretach. Jezus ciągle uciekał. Ciągle podbijał, ciągle zmieniał. Żebyśmy, kochani, potrafili, żeby z nas wydobyć ten biały kamyk, o którym Apokalipsa mówi, że jest tam napisane nasze białe imię. Pamiętacie, jak byliśmy dziećmi, braliśmy niekiedy naszą skarbonkę, świneczkę i trząśliśmy, żeby te 5 złotych na ciastko wytrząsnąć. Co Pan Bóg robi z nami? A bierze ciebie i mnie, taką świnkę, i trzęsie. Trząs z tobą ostatnio może w szpitalu, kiedy leżałaś. Potrząs w tobie, kiedy umarł twój przyjaciel. Trząs bardzo, żeby wydobyć. Wydobyć to, co piękne, to w nas jest. Odrzuca. Nie, to nie jesteś ty. Pamiętacie tę niesamowitą scenę, kiedy prorok przyszedł do Jessego i bo Bóg powiedział, że syn Jessego będzie królem. I pyta Jesse, masz synów? Pokaż mi najpiękniejszego swojego syna, on będzie królem. No to Jesse przyprowadził Eliaba. Mądry, piękny, wspaniały Eliab, wojowniczy. Samuel popatrzył, mówi, nie ten. Nie ten? Taki piękny, wspaniały syn. Ach, to może chodzi o Abinadaba. Abinadab, chodź no tutaj, pokaż się prorokowi. To mój drugi syn. Wojowniczy, uroczy, inteligentny, bystry. Samuel popatrzył, mówi, nie ten. Nie ten? To może Szamma. Chodź no tutaj. Mój trzeci syn. Proszę, jaki piękny, reprezentacyjny. Umie się zachować, umie się wypowiedzieć. Samuel popatrzył, nie ten. Masz jeszcze jednego? Trzeci nie, czwarty nie, piąty nie, szósty nie. No to który? Masz jeszcze jakiegoś? No mam takiego jeszcze jednego rudego, to nie wiadomo co to jest. Na polu, ale wstydzę się go nawet pokazywać. Nawet go nie przeprowadziłem do domu. Wstydzę się go pokazywać. Przyprowadź go. To ten. Kiedy stajemy przed Bogiem, bardzo często pokazujemy swoich 7 oblicz. Oto ja, katolik od urodzenia, rodzice katolicy, chrześcijanie, duszpasterstwo akademickie, zasłużona działaczka, ksiądz rzymskokatolicki, tyle lat kapłaństwa. Bóg mówi, nie ten. Jak to nie ten? Pokaż mi drugie oblicze. Ach, już wiem, chodzi o mój intelekt, że ja to wszystko tak rozumiem. Nie ten. Jak to nie ten? Zaczynamy drżeć. Ach, już wiem, chodzi o tego, który ma dobrą opinię u ludzi. Dobrze o mnie mówią, wiem, że mnie szanują. Nie ten. Zaczynamy drżeć. Panie, ja już nie mam nic więcej. Masz. Niech przyjdzie do mnie ten, który płakał, kiedy papież umarł. Niech przyjdzie do mnie ten, który kiedyś w kościele szeptał, Boże, pomóż, Boże, pomóż. Niech przyjdzie do mnie ten. Niech przyjdzie do mnie ten, który przeprowadzał staruszkę przez jezdnię. Wzruszyłeś się, zatrzymałeś samochód, wysiadłeś. Ten niech do mnie przyjdzie. Tego uczynię królem. Bóg szuka w nas małego Dawida, żeby włożyć na jego głowę koronę. Kiedy Chrystus umarł, wydawało się, że już go zatrzymali, że w końcu go zatrzymali. Już wisiał na krzyżu, bok przebity, już nie żyje, nie oddycha. O głupcy! A on był już w raju. A on już w piekle potępionym zwiastował dobrą nowinę. I proszę zwrócić uwagę, historia się zaczyna po zmartwychwstaniu. Kiedy Maria go spotyka, on mówi, idź dalej, nie zatrzymuj mnie. Przyjmijmy to przesłanie. Nie zatrzymuj mnie. Wielu ludzi chce zatrzymać Chrystusa. Wielu ludzi kocha Kościół, kocha religijność, bo dla nich jest to ostoja niezmienności. Boże, przyjdę do Kościoła. Jak ja lubię Kościół. Wszystko tak jak w dzieciństwie. Choinki, obrazy te same. Mój ulubiony parafialny Kościół. Mój ulubiony filar. Mój ulubiony ksiądz, który powie to samo, co zawsze. Taka stałość. Ten rytuał niedzieli. Wstajemy o 8:00, mama robi śniadanie, potem msza, potem cukiernia, 3 ciastka, zawsze te same. Potem rytuał obiadu. Jak ja lubię tą stałość. Tak, oczywiście szanujemy naszą tradycję, szanujemy nasze ryty. Szanujemy to wszystko. Ale Chrystus przyszedł, aby zdać zaczątek nowej ziemi i nowego nieba. I gdy zostanę wywyższony nad ziemię, przyciągnę wszystkich do siebie. Przepraszam za słowo, Jezus chce nas zassać. Zassać. Tak kręci to tornado, ta trąba powietrzna chrześcijańska, w którą nieraz spadamy, żeby nas zassać do góry. Nie zatrzymuj mnie. Idź do uczniów i powiedz im co? Żeby oni poszli do Galilei. Tam się spotkamy. Wyprzedzajcie mnie, a ja was wyprzedzam. I zbiera ich znowu na drodze do Emaus. I ciągle chodzi i szuka. Drodzy bracia i siostry, bardzo niebezpieczna jest stagnacja duchowa. To jest ciekawe, że w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, kiedy pojawia się słowo, że ktoś gdzieś mieszkał, to ono dość często ma taki pejoratywny charakter. Pamiętacie, kiedy Jezus udał się do krainy Gadareńczyków, to tam spotkał młodzieńca opętanego przez diabła, który mieszkał w grobach. Mieszkał w grobach. Stałość jest grobem. Niezmienność jest grobem. Bezruch jest grobem. Pieśń Zachariasza. Wschodzące słońce nas nawiedzi, by zajaśnić tym, co w mroku i cieniu śmierci, co robią, mieszkają. Kiedy Duch Święty opuści serce człowieka, błąka się po pustynnych przestrzeniach, potem bierze 7 innych duchów, wracają i co robią? I mieszkają w sercu człowieka. My chrześcijanie nie mieszkamy. My jesteśmy ciągle w ruchu. I to jest takie trudne. Jeden z chłopców, studentów w Duszpasterstwie Akademickim w Warszawie kiedyś mi powiedział, że na pielgrzymce najbardziej nie lubi tego głosu. Głosu, który pojawia się w nocy. O, zaniepokoiłem się jego stanem duchowym. Co to za głos, który pojawia się w nocy? Pobudka. To jest najstraszniejsze słowo pielgrzymki. Ono się pojawia nieraz o 4:00 rano. Jadą tuby przez wioskę i krzyczą wstawać. Tego nie lubimy w życiu. Tego słowa nie lubimy, pobudka. Tego słowa. Drodzy bracia i siostry, kończy się powoli nasza pielgrzymka. Złożymy Bogu dziękczynienie za chwilę na ołtarzu eucharystycznym. Jakie będzie ostatnie słowo pielgrzymki? Idźcie, ofiara spełniona. Idźcie. Niech to będzie testament. Idźcie po ducha. Idźcie w ruch. Idźcie jak kamień w procy Dawida. Idźcie z dynamizmem. Idźcie szukać siebie. Pozwólcie wytrząsnąć siebie piękne imię. Pokażcie Panu Bogu tego pastuszka, którego w sobie nosicie. Niewinnego, czystego, prostego jak Dawid. Idźcie, idźcie, idźcie. Kto szuka, ten znajdzie. Amen.